zapytał jednego pastora protestanckiego kościoła z Gdańska, czym protestanci różnią się od katolików w stosunku do święta, właśnie dzisiejszego święta zmarłych. A właściwie to święto tak naprawdę nie nazywa się w kościele rzymskokatolickim świętem zmarłych, ale ktoś wie, jak się nazywa oficjalnie? Wszystkich świętych, no właśnie, to jest oficjalna nazwa tego święta. No i ten pastor bardzo ciekawie odpowiedział, mówi, my nie musimy obchodzić święta wszystkich świętych, bo święci są tutaj na ziemi, więc nie trzeba ich specjalnie czcić. Święci są kościołem, tak? Biblia nazywa świętych jako ludzi, którzy zaufali Jezusowi, którzy tworzą kościół. To są święci według Bożego Słowa, a nie święci, no jacyś stworzeni przez innych ludzi, tak? Specjalni. To właśnie. I chyba ktoś, Adam chyba jak planował, nie wiem czy nie zapomniał, że ja czasami lubię mówić na temat tego, co akurat się dzieje, a tak się składa, że ja nie pamiętam, żeśmy mieli nabożeństwo właśnie 1 listopada. No może kiedyś było, ale jakoś mi rzeczywiście to nie przychodzi do głowy. Dawno tego na pewno nie było, więc no, wypada rzeczywiście dzisiaj coś powiedzieć na temat tego, co się dzisiaj dzieje. Może bezpośrednio nie uczestniczymy w tym, ale jak włączymy wiadomości w telewizji, czy widzimy gazety, prawda, wszystko jest skupione na temacie cmentarzy generalnie i wszystko jest skupione na temacie śmierci, prawda? A wręcz od lat stwierdzam, że ten akcent troszkę się zmienia, bardzo dużo się zmienia, kiedy na przykład do autobusu wsiada gromada dzieci z wymalowanymi trupimi czaszkami na twarzach, prawda, albo wszędzie są dyskoteki halloweenowe. No to stwierdzam, że w naszym kraju oczywiście się dużo zmienia, no bardzo nieciekawym kierunku, jeszcze gorszym wręcz bym powiedział, bo już nie chcę się skupiać na samej idei tego, czym jest święto zmarłych, jaką ma istotę, prawda, obchodzenia, no ale to jest jeszcze gorsze, prawda, kiedy w dzieci zaszczepia się po prostu rzeczy, które dobrze wiemy, czytając Biblię, że nie nadają się do żartów, prawda, że są to duchowe sprawy, bardzo nieciekawe, prawda, kiedy robi się żarty po prostu z takich rzeczy, prawda, z diabełki i tak dalej, prawda, no oczywiście niektórzy uważają, że nie ma w tym nic złego, ale mówię, znając Pismo Święte wiemy, że z tym nie ma żartów, tak, z mocami ciemności nie ma żartów, a no, trzeba nazwać po imieniu rzecz, że to jest robienie sobie żartów czasami z mocy ciemności, tak, z demonów, z szatana. I no jest to dosyć niebezpieczny kierunek, szczególnie, że takie akcenty się zaszczepia wśród najmłodszych. Dobrze, ale ja chciałbym troszkę na czym innym dzisiaj się skupić, mianowicie chciałbym zobaczyć, żebyśmy razem właściwie zobaczyli, jaki Jezus miał stosunek do śmierci, tak? Jak Jezus zmierzył się ze śmiercią, innymi słowy. Może inaczej nazwę, inaczej zatytułuję to kazanie, jak dojdziemy do końca, sami zobaczycie, na co akcent chciałbym dzisiaj tutaj położyć. Jezus chodząc po ziemi generalnie skupiał się na życiu, a nie na śmierci, tak? To był jego jakby punkt, prawda, na ewangelizacji, na głoszeniu życia, nie na głoszeniu tego, że ciało umiera, tak? To nie był sens jego nauczania, ale głosił życie, głosił to, że mamy duszę jako wieczne dusze, prawda, które dzięki Bogu, dzięki zaufaniu Jezusowi Chrystusowi są nieśmiertelne, tak? Krótko mówiąc. Kiedy uczniowie przyszli do Jezusa, zobaczmy kilka fragmentów, dzisiaj otworzymy z różnych miejsc, głównie z Ewangelii. W Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale przyszli do Niego, tu faryzeusze akurat przyszli do Niego, albo uczeni w piśmie, nie wiem, czy to byli faryzeusze, może faryzeusze, ale Słowo Boże mówi, uczeni w piśmie jakkolwiek. 8 rozdział. Nie, to chyba nie byli nawet faryzeusze. Przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego, nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. No to nie byli raczej faryzeusze. I rzekł mu Jezus, lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie, by głowę skłonił. A drugi z uczniów rzekł do niego, Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca swojego. Ale Jezus rzekł mu, pójdź za mną, a umarli nie grzebią umarłych. Tak? Czytamy, że Jezus mu odpowiedział, no taką trudne słowo, bo chyba każdy chciałby pogrzebać swojego ojca. Tak? To takie naturalne jest, ludzkie, prawda, żeby to zrobić. Tak? Natomiast Jezus mówi, zajmij się tym, co teraz jest właściwe. Tak? Zostaw to, co umarło, zajmij się życiem, krótko mówiąc. Ale Jezus, nie w tym kierunku chciałbym dzisiaj pójść, Jezus pokazał, jaką zderzył się, krótko mówiąc, ze śmiercią. Tak? Pokazał nam, słowo, że pokazuje, jak skonfrontował śmierć. O, to jest chyba dobre słowo. I wiecie, Biblia opisuje trzy przypadki wskrzeszenia ludzi. Tak? Te, które możemy przeczytać, te, które mamy opisane. Pewnie było ich więcej, zakładam, tylko słowo Boże mówi, że wiele cudów jeszcze było uczynionych, nie wszystkie mogły być spisane, ale te trzy akurat zostały nam, dla nas zapisane i na tych trzech chciałbym dzisiaj się oprzeć. Jak Jezus skonfrontował śmierć? I są to trzy znane postacie, które pewnie dobrze znamy. Pierwsza to Łazarz, tak? Pewnie wszyscy kojarzymy. Druga to córka Jaira, tak? I trzeci to jest młodzieniec z Nain. To są takie trzy widoczne w Ewangeliach przykłady, kiedy Jezus skonfrontował śmierć. I chciałbym, żebyśmy przeczytali te trzy fragmenty, żebyśmy zobaczyli, jak to wyglądało. Najpierw otworzymy sobie Ewangelię Marka, piąty rozdział. Piąty rozdział Ewangelii Marka. Nie chciałbym jakiegoś głębokiego studium dzisiaj robić, ale takie kilka ciekawych myśli, kiedy czytałem te fragmenty, zobaczyłem. Ewangelia Marka, 5 rozdział od wersetu 35. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełki, płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on usunął wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: Talita kumi, co znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat, i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. To jest pierwszy fragment, który chciałem, żebyśmy dzisiaj przeczytali. Drugi fragment będzie z wszystkich prawie Ewangelii przeczytamy. Drugi fragment będzie z Ewangelii Łukasza, 7 rozdział. Łukasz, 7 rozdział. I wersety od 11 do wersetu 14. Łukasz, 7 rozdział, od 11 do 14 wersetu. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżał do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. To jest fragment drugi. I ostatni fragment, czyli dochodzimy do Łazarza. Nie będziemy czytać całej historii, bo jest za długa. Wybrałem tylko kilka wersetów z tej historii. Z Ewangelii Jana przeczytamy tym razem, z rozdziału 11. Bo historia jest opisana w rozdziale 11. I przeczytamy wersety od 37 do wersetu 43. A niektórzy z nich mówili: nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus znowu, rozrzewniwszy się w sobie, podszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus: usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie, już cuchnie, bo już czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: czyś ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, zniuwszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donosnym głosem: Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. No właśnie. Nie wiem, czy zauważyliście, co łączy te trzy fragmenty, które mamy opisane. Związane ze wzbudzeniem zmarłych. Słucham? No śmierć, oczywiście, że śmierć, ale właśnie jeszcze w związku z tym, co tutaj jest takiego charakterystycznego dla wszystkich tych trzech przypadków.
Siłą słowa jest.
Tak, dokładnie. Wstań, Wstań, wyjdź. Bez żadnych czarów. Jezus tymi trzema słowami posłużył. Wstań w pierwszym przypadku, w drugim przypadku wstań, w trzecim przypadku wyjdź, bo był w pieczarze, prawda? Co to nam mówi? Jezus zwraca się w tych trzech przypadkach, które mam opisane, bezpośrednio do umarłego człowieka, tak? Jak można się zwrócić do umarłego człowieka? No nie można się zwrócić do umarłego człowieka, bo nas nie słyszy. Więc Jezus jakby, można powiedzieć, zwraca się bezpośrednio do śmierci, tak? Mówi, że ta nie ma nad nim panowania i mówi, ja tu jestem Panem, tak? Ja decyduję o tym, czy ten człowiek wstanie, czy ten człowiek nie wstanie. I na głos jego słowa każde z tych trzech osób wstało. Każde z tych trzech osób zostało przywrócone do życia. I to jest niesamowite właśnie, to jest taka pierwsza myśl, że Jezus zwraca się bezpośrednio, na głos, na rozkaz jego słowa człowiek zmartwychwstaje. I dla nas to jest, słuchajcie, wspaniała prawda, że kiedy idziemy za Jezusem, możemy być pewni, że na głos Jego słowa wstaniemy, prawda? Bo ta prawda dotyczy każdego z nas. Mamy niestety niedoskonałe ciała, ale mamy doskonałego Jezusa, który stoi nad naszymi ciałami, prawda? I na dźwięk Jego słowa, wystarczy dźwięk Jego słowa, wystarczy jedna Jego decyzja i człowiek zostaje powołany do życia z powrotem. To jest niesamowite. Jezus ma prawo rozkazywać śmierć i ta śmierć Go słucha. Ta śmierć nie może mu się sprzeciwić. To jest niesamowite, że była to jedyna postać chodząca po tym naszym ziemskim globie, która mogła to czynić, prawda? Nikt inny tego nie potrafi robić. Oczywiście Jezus powiedział, że w imieniu moim będziecie to robić, tak? Być może były takie przypadki, czy są, ja tego nie będę kwestionował. Natomiast wszystko to dzieje się, nawet jeżeli się dzieje się mocą Jezusa Chrystusa, nie mocą człowieka, zaklęcia, prawda? Czarów, magii, innych różnych rzeczy, prawda? Jedynie moc Jezusa Chrystusa może ożywić ciało. Może z powrotem przywrócić ciało do życia. To jest taka pierwsza myśl, która łączy te wszystkie trzy przykłady, które mamy opisane. Jest jeszcze druga ciekawa myśl. Kiedy patrzyłem na te trzy wersety, wypisałem sobie jeden po drugim dzisiaj. Już nie będę wam mówił, żebyście sami je znajdywali. Podpowiem wam. Zobaczcie, przy córce Jaira Pan Jezus jest powiedziane, ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. W przypadku tego syna z Nain czytamy, a gdy ją Pan, tą matkę, gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. W wersecie 36 w Ewangelii Jana, to poprzedzający werset, które czytaliśmy, w 33 wersecie są napisane takie słowa, jeżeli macie otwarte, to możecie otworzyć. To jest ten fragment, który przed chwilą czytaliśmy. Jezus tędy widząc ją, chodzi o Marię tutaj w tym przypadku, siostrę Łazarza, płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. Czy wam coś wam to mówi? Pomimo, że Pan Jezus kontrolował to, co się działo, prawda? Miał moc, żeby pokonać śmierć, żeby nie dopuścić zwycięstwa tej śmierci w przypadku tych trzech postaci, zrobił coś jeszcze. Okazał właśnie taką ludzką stronę naszej egzystencji, prawda? Czytamy wszędzie, po pierwsze, czytamy w pierwszym przypadku, że usłyszał, że ci ludzie płakali i zawodzili. To nie umknęło jego uwagi, krótko mówiąc, tak? Czytamy, że usłyszał to. Dosłyszał płacz tych ludzi. W drugim przypadku już dalej czytamy, że jest to bardziej, że tak powiem, mocno tutaj sytuacja się wydarzyła, bo Pan użalił się nad nią. Po prostu widział tą kobietę, wdowę, która straciła syna i zwyczajnie użalił się nad nią, słuchajcie. Przyszedł i użalił. Wiecie, co to znaczy się użalić? Każdy z nas wie, co to się użalić. Może ją objął, przytulił, może popłakał nawet z nią, prawda? Był przy niej w tym momencie i rozumiał jej smutek. Użalił się nad nią i powiedział, nie płacz, tak? Pocieszył ją, powiedział, nie płacz. A w tym trzecim przypadku jeszcze mocniej tutaj, jeszcze mocniejsze słowo jest użyte. Jest powiedziane, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. Dzisiaj szukałem tego rozrzewnił się, nie patrzyłem w grecki, bo już, szczerze mówiąc, nie chciałem tu aż takiej głębokiej analizy robić, popatrzyłem w angielski na przykład, jak jest to przetłumaczone, bo to jest takie słowo, które ciężko trochę chyba by było, ciężko by było po polsku, widziałem w angielskich przekładach, to jest dokładnie zajęczał w duchu, brzydko by to brzmiało po polsku, więc dlatego pewnie tłumacze użyli słowa rozrzewnił. Ale wiecie, zajęczał, jest to takie naprawdę ciężkie, mocne słowo, prawda? Że coś tam aż przewróciło się w środku w nim, prawda? Coś bolesnego jakby, prawda? Coś takiego trudnego No i czytamy, że był wzruszony też, prawda? Że wzruszył się tą sytuacją. I to jest też wspaniałe, że po pierwsze Jezus pokazuje, że On jest Panem nad śmiercią, ale po drugie On doskonale rozumie ból, kiedy, kiedy człowiek zmaga się ze śmiercią bliskiej osoby. On, to nie jest mu obce, krótko mówiąc, tak? To on sam, że tak powiem, przeżył to, prawda? Na własnej skórze, jako, jak chodził tutaj po ziemi. Sam to przerobił, prawda? Więc też pokazuje, że nie jako chrześcijanie nie musimy się wstydzić tych emocji, prawda? Jeżeli Pan Jezus się ich nie wstydził, prawda? Wzruszył się, prawda? Może popłakał nawet, prawda? Z tą kobietą, był przy niej, nie? I to dla nas też jest taki, taki dobry przykład, że pomimo, że wiemy, prawda? Dokąd idziemy, pomimo, że wiemy, wiemy, kto za tym wszystkim stoi, prawda? Kto ma moc rządzenia życiem i śmiercią, to wiemy też, że On rozumie nasze emocje, tak, z tym związane. Wiemy, że On wie, że to nie jest takie łatwe, że pomimo, że wiemy, prawda, że tak jak śpiewaliśmy w tej ostatniej pieśni, że to nie jest nasz świat, prawda? To nie jest nasze miejsce. My nie jesteśmy powołani do tego, żeby żyć w tym świecie tutaj na wieki, prawda? W grzesznym świecie, prawda, idącym w kierunku, w którym nie chcielibyśmy, żeby szedł. Ale z drugiej strony, kiedy dzieje się jakaś sytuacja z naszą bliską osobą, to Pan Jezus mówi, ja rozumiem to, że wy będziecie przeżywać to. Ja to rozumiem, bo ja sam to przeżyłem. Pomimo, że to może nie była mi bliska osoba, ale ja identyfikowałem się z płaczem tych ludzi, którzy to przeżywali. I zobaczcie, jest niesamowite, że Pan Jezus wiedział, co się wydarzy dalej, prawda? Że ten Łazarz zmartwychwstanie, tak? Że on nie zostanie w tym grobie, to jednak wzruszył się, prawda? To jednak wzruszył się pewnie tymi emocjami tej siostry Łazarza i tych innych osób, o których czytaliśmy. I trzeci taki spójny element, który jakby występuje przynajmniej w dwóch tych przykładach, o nim czytamy, ale wiemy, że w tym trzecim też pewnie tak było. W przypadku córki Jaira w 36 wersecie czytamy, że Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. I podobne słowa powiedział do Marty też, prawda, w przypadku Łazarza. Rzekł jej Jezus: czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Więc co? Więc po pierwsze widzimy, że Pan Jezus pokazuje, że jest Panem nad życiem i śmiercią. Po drugie, że On też identyfikuje się z emocjami, które temu towarzyszą, ale po trzecie spina to wszystko wiarą, prawda? Pokazuje, że musimy w to uwierzyć po prostu. Że to po prostu musimy przyjąć wiarą, bo tego rozumowo nie da się przyjąć, prawda? Nie da się rozumowo udokumentować, że Jezus jest Panem nad śmiercią, prawda? Chociaż dalej będziemy czytać, że tutaj no, wprowadziła ta sytuacja dużo zamieszania, prawda? Wśród Żydów, która się wydarzyła z Łazarzem. Ale wiemy, że tu się nie da definicji naukowej stworzyć, prawda? Musimy to wszystko przyjąć wiarą. Musimy wiarą, tak jak wiarą przyjmujemy, wiarą ufamy Jezusowi, tak samo musimy wiarą uwierzyć, że On panuje nad śmiercią, tak? Że ma moc tą śmierć, prawda? Oto nie jest dla Niego przeciwnik. Ona będzie zniszczona ostatecznie, w ogóle będzie zniszczona, czytamy w Bożym Słowie, ale to już dziś i nawet przed, zobaczcie, przed ukrzyżowaniem Jezusa, tak? To nie musiał za to składać ofiary, żeby śmierć była mu uległa, o tak powiem, prawda? Bo to się wszystko wydarzyło przed ukrzyżowaniem Jezusa, pamiętajmy, tak? Czyli on, jest powiedziane, właśnie jeszcze jeden fragment, który miałem przeczytać i gdzieś mi umknął, na samym początku. Wrócę się do niego, bo on jest dosyć istotny. No nie, może go nie zaznaczyłem sobie. Nie, zaznaczyłem go sobie. Też jest w Ewangelii Mateusza. Nie musimy już otwierać, bo tylko wspomnę. Kiedy uczniowie przyszli, byli z Jezusem, w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale jest to zapisane, a 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To są niesamowite słowa. Jezus mówi tym samym, że On został obdarzony od Ojca, prawda, mocą, wszelką mocą na niebie i na ziemi. Wszelką mocą. Wszystko jest Mu posłuszne, słuchajcie. To jest niesamowite. I jak czytamy, i pogoda jest Mu posłuszna, i żywioły są Mu posłuszne, ale w tym przypadku śmierć jest Mu posłuszna. Śmierć, na którą my nie mamy żadnego wpływu, musi Mu się poddać na głos Jego słowa. Wystarczy, że powie jedno słowo i ta śmierć nie ma nic do gadania. Ale wróćmy do naszej sytuacji z Łazarzem. Od 41 wersetu jeszcze dalej przeczytam. Jeszcze raz. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To jest takie ciekawe słowo, prawda? Jezus powiedział: dziękuję Ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś. No można powiedzieć, że rzeczywiście to może pokazywać, że Jezus nie miał może pełnej mocy, prawda? Jako sam. Ale z drugiej strony dalej to rozwija. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ja wiedziałem, bo Ty mi dałeś tą moc, prawda? Ale powiedziałem to ze względu na ludzi stojących koło, aby uwierzyli, że, krótko mówiąc, jestem posłany od Ciebie. I zobaczcie, co to oznacza. To oznacza tylko to, że ludzie podważają moc Jezusa Chrystusa. I cały czas tak jest. Wcale się to nie zmieniło od czasów, prawda, tamtych, o których czytamy. Ludzie zawsze podważają moc Jezusa Chrystusa, pomniejszają Jego boskość, prawda, pokazują, że On tak naprawdę nie ma mocy dzisiaj, że Jego moc, no może wtedy chodził po ziemi i czynił wielkie rzeczy, prawda, ale dzisiaj, w dzisiejszych czasach to jest niemożliwe, żeby Jezus miał moc nad śmiercią, prawda, to jest coś, co spotyka każdego człowieka i Jezus nie ma wpływu na to. Takie głosy bardzo często można usłyszeć, prawda? Ludzi, którzy podważają właśnie boskość Jezusa Chrystusa, podważają Jego autorytet. A Pan Jezus powiedział: powiedziałem to ze względu na ludzi, żeby wiedzieli, że Ty mnie posłałeś. Żeby wiedzieli, że ja jestem człowiekiem, nie, człowiekiem, ale jestem też Bogiem, który przyszedł z nieba, prawda? Który nie jest zwykłym człowiekiem. Jezus pokazuje ludowi, że panuje, krótko mówiąc, nad życiem i nad śmiercią. I to było dla wielu nie do przyjęcia. Wiecie, zobaczcie, do czego to doprowadziło. Przeczytajmy dalej tę historię. Że Jezus pokazał ludźmi, że może panować nad śmiercią. Od 45 wersetu. Wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Tędy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego. Wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą nas, naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla was, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszyscy ten lud zginął? A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan, przepraszam, w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, lecz aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. Zobaczcie, czyli ta sytuacja, która się wydarzyła z Łazarzem, krótko mówiąc, przelała szare czale goryczy, to tak się mówi, prawda? Czy była taką decydującą sytuacją, prawda? No, Jezus robił wielkie rzeczy, zamieniał tam wodę w wino. Może nie wiem, czy słyszeli te bezpośrednie przypadki też, o której dzisiaj czytaliśmy, o przywróceniu człowieka do życia. Być może niektórzy podważali to tak, jak dzisiaj podważają, że te dwa pozostałe przypadki to tak naprawdę nie była śmierć, tylko wiecie, była jakaś tam śpiączka, że człowiek tam był na pograniczu, no też takie czytałem różne interpretacje. I dopiero Łazarz był jakby decydujący, no bo 4 dni, wiecie, w Izraelu, w tamtym klimacie, no to wiadomo, że to nie ma siły, tak? Zatem jest napisane, że już się rozkładało ciało, więc tutaj taki niepodważalny argument, prawda, był. No wtedy to jeszcze można było podważyć, ale teraz to już się nie dało podważyć. Po prostu no nie było możliwości. Człowiek w grobie 4 dni i nagle wstaje z martwych, prawda? I to przelało szare goryczy. Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić, prawda? I dzisiaj też tak jest, słuchajcie. To jest taki kulminacyjny, można rzecz właśnie, rzecz dla, kulminacyjna rzecz dla ludzi. Czy wierzysz w to, że Jezus panuje nad śmiercią, tak? Czy wierzysz w to, bo to ma ogromne znaczenie, prawda? To ma ogromne znaczenie. Czy wierzysz w to, że ten, komu możesz zaufać, za kim możesz pójść, ma moc przywrócić się do życia, prawda? W przyszłości ma moc. Że ten Jezus właśnie ma moc panowania nad życiem i nad śmiercią. Prawda? I to dzieli ludzi do dzisiaj. To dzieliło ludzi wtedy i to dzieli ludzi dzisiaj. Wielu ludzi uważa: nie, absolutnie, to jest niemożliwe. Ja nie wierzę w to, że ktoś, kto 2000 lat temu chodził po ziemi, przybili go do krzyża, nikt nie wie, czy tak naprawdę zmartwychwstał, prawda? To on ma rządzić śmiercią, życiem i śmiercią, prawda? I to jest rzecz, która dzieli do dzisiaj, znacząca rzecz. Bo jeżeli podważamy tę prawdę, to jakby no, podważamy też cały autorytet Jezusa w tym momencie, prawda? Podważamy Jego boskość, podważamy jego służbę tutaj na ziemi, prawda? Podważamy to, czego uczył w końcu, prawda? Kiedy mówił, że dana mi jest właśnie wszelka moc na niebie i na ziemi. I my, mam nadzieję, wiemy, że to jest wspaniała wiadomość, tak? Że Jezus jest Panem życia i śmierci. To jest wspaniała wiadomość, bo możemy czuć się w tym bezpieczni. Możemy czuć się w tym spokojni, prawda? Nie musimy się denerwować, prawda? Że tak jak dzisiaj ludzie się zastanawiają, co się dzieje z ludźmi, prawda? Czy są w czyśćcu, czy gdzieś tam krążą te dusze. Odprawia się różne modły, prawda? Za tych ludzi zmarłych. I człowiek, który nie ma właśnie takiej pewności w tym, no ma dużo problemów, prawda? Ma dużo niepewności, ma dużo niepokoju. Ale kiedy wiemy, że ten, komu ufamy, prawda? I ten, za kim idziemy, ma pełną moc kontroli nad naszym życiem i nad naszą śmiercią, to wiemy, no to jest powiedziane, jeżeli ktoś z nami, to co przeciwko nam, prawda? Co przeciwko nam? Co może być przeciwko temu, który ufa właśnie w taką wiarę, prawda? I na koniec chciałbym zakończyć właśnie to słowo takim fragmentem z listu do Hebrajczyków, właśnie do Żydów, tak? Którzy mieli z tym duży problem. I właśnie do nich Paweł zapisał takie wspaniałe słowa pocieszenia. Myślę, że to są takie dobre słowa dla nas, ale i dla wszystkich, którym mówimy tę prawdę, prostą prawdę, tak jak słyszeliśmy ostatnio od Adama, prawda? Prostą prawdę. W liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale, w 14 i 15 wersecie czytamy takie słowa. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tędy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Amen.